Radio Fortium.
Dziś mam zaszczyt gościć w moim studiu braci Oleś, Marcin i Bartłomiej Brat. Dzisiaj okazja szczególna, bo mamy premierę płyty Oleś Brothers and Yorgos Kolias Sephardix, płyta wydana przez wydawnictwo Fortune. I mogę powiedzieć, że rozmawiamy o muzyce, która nie jest właściwie muzyką jazzową.
Wielokrotnie słyszałem, że to, co gramy i nagraliśmy na niemalże 30 płytach, na których się ukazaliśmy do tej pory, ma niewiele z jazzem wspólnego, więc być może kontynuujemy tą tradycję grania muzyki po swojemu.
No to bardzo ciekawe spostrzeżenie. Chociaż tutaj trzeba powiedzieć o źródłach. Powiedziałem, że nie jest to muzyka jazzowa, chociaż momentami estetycznie oczywiście mamy do czynienia z muzyką improwizowaną, ale punkt wyjścia leży zupełnie gdzie indziej niż w produkcjach, które do tej pory firmowaliście. Mamy do czynienia z tradycyjną muzyką żydowską i to wywodzącą się z Hiszpanii. Może zacznijmy od początku. Powiedzcie o tym, czym jest muzyka sefardyjska i skąd wy znaleźliście się w tym projekcie?
To tak naprawdę pytanie do Marcina powinno być skierowane, bo on jest, jeśli chodzi o tą stronę muzyczną, tutaj najwięcej pracy dokonał i ja mogę tylko tyle powiedzieć, że rzeczywiście cały repertuar, całe źródła są sefardyjskie, natomiast to, co udało się Marcinowi zrobić z tą muzyką przy okazji jego niezbyt łatwego instrumentu, do jak przetworzyć tą muzykę na instrument, jedyny właściwie tutaj, bo melodyczny instrument.
Melodyczno-harmoniczny czasami.
Tak.
No właśnie, to bo jest, to
jest... To jest tutaj jakby największa sztuka, największa trudność, a jednocześnie w mojej opinii największy urok tego nagrania.
Dobrze, ale o tych aspektach wykonania tej muzyki, przełożenia na wasz język porozmawiamy może potem, jak nasi słuchacze będą mieli szansę się z muzyką zapoznać, ale najpierw wróćmy do źródeł. Wiem, że inicjatorem pomysłu był Miron Seifert, żebyście tę muzykę przygotowali, to żebyście zrobili to z Yorgosem Kolyasem, ale wasz początek z przygody z muzyką sefardyjską ma genezę wcześniejszą.
Właściwie myślę, że Sephardix jest poniekąd kontynuacją tego, o czym wspominasz, czyli naszego projektu, który my roboczo nazwaliśmy Suita Sefardyjska grana przez Oleś Duo, które już wtedy funkcjonowało, ale zostało zamówione, tak jak w przypadku Sephardixa, był to projekt na specjalne zamówienie powstającego wtedy Muzeum Historii Żydów Polskich i tak zwanego aktu wmurowania kamienia węgielnego. I my przygotowaliśmy, tak jak wspomniałem, na specjalne zamówienie tego aktu, tego wydarzenia, coś, co nazwaliśmy Suita Sefardyjska, czyli nasz wybór utworów pochodzenia, no w cudzysłowie mówię, sefardyjskiego, ale nie tylko, też nasze melodie inspirowane tą tradycją i tą kulturą brzmieniową.
I tutaj może mały wtręt, wyjaśnijmy naszym słuchaczom, czym jest kultura sefardyjska i kto to są Żydzi sefardyjscy.
Mówiąc w dwóch słowach, jest to kultura ludzi, którzy zostali pozbawieni ziemi, zostali wypędzeni ze swojej ziemi dawno temu. I wywieźli razem ze swoim dobytkiem, albo właściwie chyba częścią dobytku, wywieźli całą kulturę, muzykę, która jakoś tak się stało, przetrwała do naszych czasów.
I... Warto powiedzieć, bo jeżeli mówi się o wygnaniu Żydów, my nie mamy w tym momencie na myśli tak zwanej Ziemi Świętej.
Nie. Tylko... Mówimy o Hiszpanii i Portugalii, gdzie, no ja szczegółów historycznych nie pamiętam, więc nazwisk królów i ludzi, którzy decydowali o tym, dlaczego ten akt wypędzenia miał miejsce, nie przytoczę. Natomiast dla mnie jako muzyka bardzo istotne jest to, że ta muzyka związana z tą kulturą przetrwała do naszych czasów nie jako, w cudzysłowie mówię, produkt skansenowy, tylko jako żywa tkanka, jako coś, co się cały czas odradza. I ja jako muzyk jazzowy bardzo często do takiej muzyki sięgałem jako słuchacz. Będąc muzykiem jazzowym, jako słuchacz bardzo, bardzo lubiłem te frazy, te dźwięki i chyba mogę powiedzieć, że ten pewien zbieg okoliczności, kiedy do nas się zgłoszono, aby taką muzykę próbować zagrać po swojemu, próbować ją jakoś zreinterpretować, mnie ucieszył, chyba nas ucieszył. Ja mam w domu kilka, może nie kilkanaście, ale kilka ulubionych płyt z taką tematyką i lubię to brzmienie, lubię się też muzycznie do tego odwoływać.
Czyli Milon Seifert w pewnym momencie zaproponował wam, żebyście zrobili specjalnie na jego festiwal projekt i to z Jorgosem Skoliasem. Pracowaliście z nim wcześniej? Chyba nie.
Tak było, to pomysł jest Mirona, który właśnie tutaj też można by dopowiedzieć, że akurat część, fragment, bardzo malutki fragment tego koncertu, który graliśmy, o którym Marcin mówił, jeszcze kiedy muzeum nie było wybudowane, on się ukazał na płycie, która została dołączona do Przekroju, jeśli dobrze pamiętam. I prawdopodobnie Miron tą płytę znał.
Znał na pewno.
I w związku z tym zadzwonił do nas i zapytał, a właściwie zadzwonił do Marcina i zapytał o to, co my na to, żeby spróbować z Jorgosem. Powiem szczerze, że sami od samego początku nie wiedzieliśmy, co z tego może wyjść, znając jakby dokonanie Jorgosa. I nagle się okazało, że ktoś, o kim nie pomyśleliśmy, mam na myśli tutaj akurat Jorgosa, jest osobą, z którą może nam się bardzo dobrze współpracować i która będzie wnosić do tego, co już wcześniej zrobiliśmy i co dodatkowy kolor, który poniesie tą muzykę całkowicie inne rejony. I tutaj to się stało właśnie przy okazji tej płyty Sephardix. Mamy bardzo podobny klimat realizowany przez nas jako duo, plus do tego wokal i teksty, które są tekstami śpiewanymi w języku greckim przez Jorgosa, czyli jego właściwym językiem. Jak powiem, jak to powiedzieć, jego narodowym językiem. To dodaje temu jakiegoś specyficznego uroku. I ja myślę, że Miron, a wiem, że Miron słucha dużo muzyki, Miron Seifert słucha dużo muzyki właśnie żydowskiej, że tak powiem. I w związku z tym pomysł jego był też taki, że skądś dorwał, nie wiem skąd, nagranie kantora z Thessaloniki.
Davida Seitela.
Tak, z Thessalonik. I wymyślił, że to może być droga.
Dobrze, więc proponuję, abyśmy w tej chwili posłuchali, dali szansę naszym słuchaczom wczucie w klimat. Ja muszę się wam przyznać, że od tygodnia nie mogę się od tej płyty uwolnić, bo jest naprawdę magiczna.
Bardzo nam miło.
Udostępnijmy kawałek tej magii naszym słuchaczom. Od czego zaczniemy?
Ja proponuję Wurca.
Więc Wurca, Oleś Brothers and Jorgos Kolios, płyta Sephardix.
Με τη Βουρτσακούβα ρωτώντα σα πριτζή βγήκε μια μαντάμ. Με τη Βουρτσακούβα, με τη Βουρτσακούβα ρωτώντα σα πριτζή βγήκε μια μαντάμ. Ασπριτζή θε να σπίσει, ασπριτζή θε να σπίσει την κουζίνα κοντά. Μάναχα, ασπριτζή θες να σπίσεις, ασπριτζή θες να σπίσεις την κουζίνα κοντά ως μάναχα. Θέλω να δώσεις χέρια, θέλω να δώσεις σε σχέρια, α μπροστά και πίσω, ο Οσμάναγα. Θέλω να δω σε σχέρια, θέλω να δω σε σχέρια, α μπροστά και πίσω, ο Οσμάναγα. Σου, πριν αρθεί ο άντρας μου και μας βρει στα χαλιά. Τη χοντρή βούτσα σου, τη χοντρή βούτσα σου, πριν αρθεί ο άντρας μου και μας βρει στα χαλιά.
Fragment płyty Oleś Brothers and Yorgos Kolias Sephardics. Muzyka Żydów sefardyjskich podana przez was w sposób autorski. Jak czytałem, w jaki sposób tę płytę przygotowaliście, zrozumiałem, że praca była jakby dwutorowa. Z jednej strony z waszej, wasza propozycja to była muzyka, a Yorgos Kolias dopasowywał do muzyki teksty, czyli można powiedzieć, że to nie jest odtworzenie pieśni, które istniały, tylko jakby zrobienie tych pieśni od początku. Dobrze rozumiem?
Myślę, że Marcin powinien tutaj bardzo spróbować, bardzo pokrótce, ale szczegółowo powiedzieć, dlaczego tak się stało, a nie inaczej. Dlatego, że wspominaliśmy o tej płycie Kantora z Thessalonic, która miała być punktem wyjścia tego nagrania. Ale okazało się, że jesteśmy w stanie stworzyć coś, nie na zasadzie bierzemy gotowe rzeczy i je odgrywamy, tylko jesteśmy w stanie zrobić coś, co będzie bardziej autorskie i będzie bardziej oryginalne niż zagranie przez nas muzyki.
Ja myślę, że to jest bardzo mocno związane... nazwijmy to z naturą każdego z nas w tym trio, bo każdy z nas bardzo lubi być związany z tym, co się dzieje dźwiękowo, pewnie Biorgos może powiedzieć też słownie, w ramach wspólnego robienia muzyki. I o ile faktycznie punktem takim, nazwijmy to, zapalnym dla Mirona Seiferta i takim momentem zaszczepienia idei była płyta Davida Seitela, czy po prostu Dawida, bo to nie był przecież anglojęzyczny człowiek, czyli Dawida Seitela, Kantora z Salonik, Miron na spotkaniu pierwszym, drugim i czwartym rozmawiał ze mną na temat muzyki jako takiej i na temat tego, że nasze duo wnosi pewną wartość, oczywiście w jego oczach jakąś tam konkretną, do muzyki. Bardzo też ceni Jorgosa Skoliasa i gdzieś tam sobie usłyszał, że to może być fajne połączenie. Natomiast on absolutnie nie chciał ingerować w to, co my będziemy robić. I nie narzucał absolutnie swojego zdania. Natomiast ja mu powiedziałem wprost, że w porównaniu z nim w ogóle nie mogę myśleć o sobie jako o fachowcu, który zna muzykę żydowsko-sefardyjskich, czy w ogóle muzykę proweniencji żydowskiej. Więc on przyniósł na ręcze kilku płyt z różnych estetycznych rejonów tej muzyki, łącznie z płytą Dawida Seitela, łącznie z jakąś płytą instrumentalną, jakąś wokalną, już nie pamiętam nawet tytułów, tych płyt było może 8. I ponieważ, tak jak Bartek wspomniał, ja jako ten muzyk, który w tym trio obsługuje jedyny instrument z możliwościami harmoniczno-melodycznymi, musiałem zdecydować, które utwory będą dobrze brzmiały na tym instrumencie, ale jednocześnie nie będą brzmiały ubogo, więc to musiały być utwory, które będą mogły pozwolić mi na to, żeby je jakoś tam harmonizować. Przecież kontrabas jest instrumentem melodycznym, a nie harmonicznym, więc to harmonizowanie jest po pierwsze ograniczone, po drugie dosyć trudne. Stąd założenie, że ta muzyka ma być naszym, nazwijmy to, prywatnym wyborem i stąd założenie, że ja nie mogę ingerować w warstwę tekstową, ani też Miron, bo żaden z nas nie zna greckiego, a pieśni, które ja wybrałem, nie były pieśniami stricte greckimi, w sensie mówię o melodiach, gdyż pieśni Dawida Seitela były stricte pieśniami, nazwijmy to, ceremonialno-religijnymi. I opracowywanie tych utworów ja uznałem za bezcelowe. Nie chciałem też skupiać się na jednym muzyku, który nas, czy właściwie nie nas, tylko Mirona Seiferta zainspirował. I ja od samego początku, po przesłuchaniu tych płyt, powiedziałem Mironowi, że skupmy się na tym, co wnosi, jakby to nazwać, historia tej tradycji, tej muzyki. Skupmy się na tym, co jest opowieścią o tej muzyce, też poprzez warstwę dźwiękową, a nie skupiajmy się tylko i wyłącznie na tym, że, i tutaj może ciekawostka dla słuchaczy, że w Grecji, w Salonikach, była największa diaspora europejska Żydów, która poprzez tam wybrzeże, nazwijmy to, Morza Śródziemnego, dotarła tam i tam się, tam osiadła i faktycznie największa diaspora była w tym mieście. Miron pewnie by przytoczył, ile tam było synagog, ile się gazet ukazywało, ale nie ma go w tej chwili, więc nie będziemy tych szczegółów przytaczać, bo ich nie znamy. Ta opowieść o tej no w jakimś sensie tragedii, ale też w jakimś sensie o czymś, co tragedię zamienia w żywą tkankę i w życie, dla mnie było bardzo inspirujące. I dla mnie w tej muzyce zawsze był jakiś taki niezmierny urok prostoty, żywotności, jakiejś takiej niesamowitej melodyjności i lekkości, która mnie zawsze uwodziła. I jak już wybraliśmy utwory, tych utworów wybraliśmy, to znaczy ja wybrałem, na płycie ich jest w tej chwili 9, ja wybrałem prawdopodobnie 15 utworów i opracowałem 15 utworów. Natomiast my mieliśmy z tym triem przed pierwszym naszym ukazaniem na festiwalu właśnie Nowa Muzyka Żydowska, o którym wspominałeś, mieliśmy tylko 2 dni na próby, a materiał był całkiem świeży. Kompozycje niekiedy są trudne, zapamiętanie ich też nie jest łatwe. Podpieraliśmy się co prawda jakimiś szkicami nutowymi, natomiast no wspólnie już w trio uzgodniliśmy, że te utwory, które akurat są na płycie, będą dla nas najbardziej atrakcyjne i porywające na tyle, żeby koncert miał bardzo fajną dramaturgię, żeby w każdym z tych utworów my jako muzycy mieliśmy coś atrakcyjnego i odmiennego do zaprezentowania. Stąd te, a nie inne utwory i być może uda nam się jeszcze wrócić do kilku utworów, które pominęliśmy przy okazji koncertu i płyty.
Tu ciekawostkę, którą jeszcze mogę powiedzieć, tak naprawdę to, co słuchacze dostają, czyli program płyty, właściwie jest tą historią, którą udało nam się stworzyć na potrzeby festiwalu. Troszkę tutaj poszerzoną w warunkach studyjnych i trochę pozmienianą, ale powiedzmy w generalnym założeniu to, co historia, która jest opowiedziana na tej płycie Sephardic, jest naprawdę historią, którą przygotowaliśmy na ten koncert. I nigdy potem nie było z naszej strony żadnej potrzeby, żeby tą historię dopisywać, łamać, zmieniać jej rozdziały albo cokolwiek. Staramy się tą historię opowiadać za każdym razem tak samo. Ona wychodzi inaczej oczywiście, dlatego że improwizujemy, ale to a propos tego wszystkiego, co Marcin tam powiedział, tak naprawdę w bardzo dużej mierze, że tak powiem, rozdziały, czyli te poszczególne traki na płycie zgadzają się z tymi rozdziałami, o które nam chodziło, żeby opowiedzieć jakąś naszą historię sefardyjską tutaj.
To powiadajmy dalej naszym słuchaczom. Następny utwór poproszę, co wybierzecie.
Może ja teraz. Mój ulubiony chyba na płycie Fajito.
Fajito, Oleś Brothers and Yorgos Skolios, płyta Sephardic.
Το πρωινό το φάγητο τα αφήνω για βράδυ. Ας καταλάβει η μάνα μου πως έβγα το αστέλο. Μια ώρα στο παράθυρο και άλλη στο μπαλκόνι, για να μάθει η μάνα μου πως έχω ένα τέρτη. Μη καταργέσαι μάνα μου, μη καταργέσαι δίχως λόγο, κι αυτές αν ήταν μια και όμορφη έκανα ερωτά τον κύρι. Μη καταργέσαι μάνα μου, μη καταργέσαι δίχως λόγο, κι αυτές αν ήταν μια όμορφη έκανα ερωτά τον κύρι. Let it down,
Το πρωινό το φαγητό τα αφήνω για βράδυ. Ας καταλάβει η μάνα μου να παντρευτώ πως θέλω. Μα ώρα στο παράθυρο και άλλη στο μπαλκόνι. Για να μάθει η μάνα μου πως έχω ένα τέρτη. Με καταπέζεις μάνα μου, με καταγέσαι δίχως λόγο. Κι αυτή σαν ήταν μια όμορφη, έκανα έρωτα τον πύρι. Με καταγέσαι μάνα μου, με καταγέσαι δίχως λόγο. Κι αυτή σαν ήταν μια όμορφη, έκανα έρωτα τον πύρι. Σε μάνα μου, μη καταργέσαι δίχως λόγο. Κι αυτή σαν ήταν μια όμορφη, έκανα έρωτα τον κύρι. Μη καταργέσαι μάνα μου, μη καταργέσαι δίχως λόγο. Κι αυτή σαν ήταν μια όμορφη, έκανα έρωτα τον κύρι.
To był drugi już dzisiaj utwór z płyty Sephardix. Oleś Brothers and Jorgos Skolios. Opowiadaliście, a moimi gośćmi są bracia Oleś, przypominam. Opowiadaliście o genezie projektu, o pewnej ideologii, o pomyśle i o tym, jak podeszliście do tego materiału. Ja powiem, że już zadeklarowałem, że płyta mnie niezwykle wkręciła i nie mogę przestać od tygodnia jej słuchać. Bardzo duże wrażenie na mnie zrobiła wasza wspólna gra. Tworzycie nową muzykę. Gra harmoniczna na kontrabasie, sam powiedziałem, że to jest trudne. To oczywiście trzeba to podkreślić, że tu nie mamy do czynienia z kontrabasem, który gra. To zwykle kontrabas, tak? Tworzysz całą orkiestrę, budowana wspólnie z perkusją i głosem Jorgosa. I powiedzcie, czy Jorgos zaskoczył was tym, w jaki sposób to zaśpiewał? Bo powiem szczerze, znając dokonania Jorgosa, słuchając tej płyty, byłem bardzo poruszony jego śpiewem, który wydał mi się przez to pewnie, że śpiewał po grecku. Wydał mi się niezwykle prawdziwy, autentyczny. Taki jakby wyjęty z tej muzyki.
Ja muszę powiedzieć, że mnie wzrusza i uwodzi na tej płycie właśnie dokładnie to samo. To znaczy to, że Jorgos śpiewa w języku, który jest, trudno powiedzieć z naszej perspektywy, czy najbardziej autentycznym językiem, bo prawdopodobnie jest to polski. Natomiast jego rodzice, jego greccy rodzice, bo takich przecież miał rodziców, mówili w domu po grecku. On ten język zna od podszewki. Trzeba, szkoda, że nie ma go z nami, bo zapytalibyśmy i pewnie usłyszelibyśmy, który z tych języków jest mu najbliższy w takim sensie emocjonalnym. Natomiast to, że on śpiewa na tej płycie po grecku, jest poruszające i otwierające serce, naprawdę. I w tym sensie, odpowiadając na twoje pytanie, Jorgos Skolias mnie zaskoczył, bo o ile wiedziałem, czego się spodziewać po wokaliście, to totalnie zostałem zaskoczony tym, że nie spodziewałem się, czego się spodziewać po człowieku, który jest ukryty za tym wokalistą. I dzięki temu, że Jorgos nie ukrywa się tu za językiem obcym, za jakimś językiem powszechnie używanym w śpiewogrze, czyli jakimś tam angielskim, nie śpiewa też ani jednego, ani pół kawałka po polsku. W niektórych utworach stosuje wokalizę, nie ma w niektórych utworach tekstów, bo uznaliśmy to za, powiedzmy, konieczność, żeby nie wszystkie utwory miały warstwę tekstową, to jest totalnie zaskakujące i mogę powiedzieć, co nie jest prawdopodobnie tajemnicą, ale prawdopodobnie też, gdybym tego nie powiedział, nikt by o tym nie wiedział poza mną. Małżonka Jorgosa Skoliasa powiedziała, że to jest dla niej też otwierające serce. Jest to kobieta, która jest mu najbliższa i on jest jej najbliższy od wielu, wielu, wielu lat. I powiedziała dokładnie to samo, że od tej płyty będzie go przekonywać i uważa, że jak on śpiewa po grecku, to jest zupełnie nowa jakość. I myślę, że dzieląc się trochę może powiedzmy intymną jakąś tam deklaracją bardzo bliskiej osoby Jorgosa, dla Jorgosa Skoliasa, mogę tylko powiedzieć, że te nasze odczucia są poparte też, czy też zostają, zyskują uznanie w oczach osoby naprawdę znającej go znacznie bardziej niż nam by się mogło wydawać, że możemy.
Ja chcę tylko jeszcze dodać do tego, że myślę, że to jest wielkie szczęście dla nas wszystkich, dla mnie, dla Marcina, jak również dla Jorgosa, że taka propozycja padła, bo okazuje się w pewnym momencie, że zaczęliśmy, nie zagraliśmy pojedynczego koncertu, nie zrobiliśmy sytuacji jednorazowej. Nagle się okazało, że ten projekt potrafi sam siebie obronić i nagle zostało mu jakby darowane jakieś takie specyficzne życie. Takie nowe życie, które powoduje, że ten projekt się rozwija i myślę, że będzie się dalej rozwijał. Właśnie jesteśmy po kilku koncertach, które wspólnie zagraliśmy z Jorgosem i wiem po tych koncertach, że ten projekt będzie... jego oblicze będzie się bardzo zmieniało, aczkolwiek myślę, że nawet jeżeli kiedykolwiek dojdzie do nagrania kolejnej płyty, będziemy się starali zostać właśnie w tym, na tej ścieżce, która powoduje, że my w trójkę znajdujemy dla siebie za każdym razem grając jakąś inspirację. Czy to brzmieniową, szukając nowych brzmień na kontrabasie, czy tak jak w moim przypadku, ja właściwie na tej płycie gram pałkami normalnie jak perkusista w jednym utworze.
No tak.
W większości przypadków szukam brzmień, które będą transparentne i będą w tej muzyce nadawały oprócz rytmu jeszcze kolor i jakiś rodzaj skojarzenia,
odwołania
do właśnie tej muzyki. To jest bardzo inspirujące, szukanie tych kolorów, szukanie tych brzmień. Myślę, że to, co Marcin mówił a propos Jorgosa, to, co powiedziałeś ty a propos właśnie tego, że ten grecki i ten Jorgos jest tutaj inny. Ja myślę, że ten Jorgos jest tutaj inny, dlatego że Jorgos nigdy, z tego, co nie znam jego całej twórczości, ale nigdy nie śpiewał po grecku, tak naprawdę. A okazuje się, że ta jego greckość jest w tej muzyce największą wartością tutaj. Bo śpiewa tak samo dobrze jak zawsze, ale śpiewa też jakby swoim wnętrzem. I to jest jakby taka najbardziej spajająca te wszystkie trzy elementy rzecz. Właśnie ten język.
No właśnie, to co powiedziałeś, właściwie każdy z was traktował swoje instrumenty czy głos w sposób szczególny. szukając właśnie tych brzmień nietypowych dla was jako pojedynczych artystów, które stopiły się w jedną, tak jak już raz użyłem tego słowa, magiczną całość na płycie Sephardix. Posłuchamy jeszcze jednego utworu, zachęcając naszych słuchaczy do zapoznania się z całością. I muszę wam na zakończenie jeszcze zadać pytanie na temat jazzowej nogi twórczości braci Oleś. Jest coś, czym chcielibyście się z naszymi słuchaczami podzielić? Nowe projekty, nowe plany, nowe nagrania?
Myślę, że powinniśmy powiedzieć o komedzie.
Myślę, że powinniśmy powiedzieć o komedzie.
To mówcie. Kto to jest komeda, to wszyscy wiedzą.
Bardzo projekt, który został, to kolejny projekt, który został u nas zamówiony przez Jazz Festival Berlin z Christopherem Dellem. Okazał się
niemieckim wibrafonistą.
Tak, niemieckim wibrafonistą, wirtuozem i kompozytorem. Okazał się być bardzo podobnym projektem do projektu z Jorgosem. Nie mówię tu w kwestii muzycznej, mówię to w kwestii jakby rozwojowości tego projektu. I na tyle na tyle ta muzyka przez nas zinterpretowana stała się dla nas wyzwaniem i ciekawostką i czymś, czym chcemy się podzielić z publicznością, że mamy taki pomysł i plan i z tego, co wiem, tak się stanie. Chcemy na początku grudnia nagrać tą muzykę komedy i z tego, co słyszałem, wydawnictwo Fortune będzie tą płytę produkować.
Ja chciałem powiedzieć też może dodatkowo do tego, co Bartek przed chwileczką powiedział, że być może i to jest też trochę komentarz a propos tego, co ty powiedziałeś na samym początku, Ryszardzie, że płyta Sephardix wydaje się płytą nie jazzową, odmienną. Ja sobie trochę żartując powiedziałem komentarz na początku, który uważny słuchacz zapamiętał, a nieuważny nie miał potrzeby. Ta płyta jest płytą, która być może otwiera pewien nowy rozdział, to i płyta komedowska, nazwijmy to komedowska, będzie kontynuacją tego być może nowego rozdziału w naszym myślę braci Oleś rozdziale, gdzie my coraz częściej sięgamy po kompozycje innych autorów. Jak być może część z Państwa wie, gro naszej twórczości do tej pory to były rzeczy, to były płyty, to była muzyka oparta na naszych własnych kompozycjach, czy to wspólnych, tak jak w przypadku tria z Theo Jorgensmanem, czy autorskich, tak jak w przypadku płyt Bartka, czy płyt moich. Oczywiście zdarzało nam się grać utwory, nazwijmy to, zewnętrznych kompozytorów. Natomiast mam teraz takie wrażenie, poczucie, że zaczynamy się trochę na tym bardziej koncentrować i być może weszliśmy na taki, nie wiem, co ty na ten temat sądzisz, Bartek, ale być może weszliśmy na taki właśnie etap, kiedy jest nam gdzieś tam potrzebna konfrontacja z materiałem dźwiękowym, którego, inaczej powiem, z nadanym materiałem dźwiękowym, nie z materiałem dźwiękowym, który my tworzymy i to są od samego początku do samego końca nasze dźwięki, czyli kontekst jest, nazwijmy to, bardzo wewnętrzny, tylko zaczynamy coraz więcej pracować w kontekście takim, myślę o kontekście dźwiękowym, który jest dla nas, w cudzysłowie mówię znowu, zewnętrzny. Sephardix, ja traktuję to jako, jak jazzmeni traktują standardy. Dla mnie to jest materiał dźwiękowy, który narzuca pewną frazę, narzuca pewną strukturę, ale też bardzo precyzyjny rytm, który w jazzie jest znacznie uproszczony. Może tutaj z kolei jest bardziej uproszczona czy zubożona warstwa harmoniczna muzyki, natomiast jest to dla mnie kontekst muzyczny, który odświeża mi frazę, odświeża mi myślenie o muzyce, odświeża mi to, co ja zamierzam jako muzyk improwizujący, ale nie tylko improwizujący, budować. Poza tym, jeszcze odwołując się do Sephardixa, dla mnie jako kontrabasisty ta muzyka w tej chwili jawi mi się jako znacznie większe wyzwanie niż to, co robiłem do tej pory, bo tak jak sam powiedziałeś, jest tu mnóstwo rzeczy, które są dla mnie czy dla kontrabasisty po prostu nietypowe, mówiąc delikatnie, bo jest granie harmoniczne, jest granie plektronem, jest granie smyczkiem, jest granie akordami, jest granie wysoko i nisko, jest czasami groove, a czasami jest granie akordów i to jest dla mnie coś, co jest w tej chwili bardzo pociągające i myślę, że projekt, o którym Bartek wspomniał, projekt komedowski, jest kontynuacją tego, że my zaczynamy się zanurzać w kompozycje innych autorów.
Ja tutaj chciałbym coś dodać, bo to tak by się moim zdaniem fajnie zamknęło teraz, cała historia. Ci z Państwa, którzy śledzą to, co robimy i gdzieś o nas się otarli, wiedzą, że kiedyś bardzo dużo koncentrowaliśmy się na, tak jak powiedział Marcin, robieniu swoich rzeczy. Tylko teraz doszliśmy do takiego momentu, że jak gdyby mamy chwilowy, że tak powiem, zastój, jeśli chodzi o nadprodukcję swoich nagrań. I teraz w związku z tym doszliśmy do takiego czegoś, że te nasze momenty pracy nad sobą i te rozwoje, które w nas się odbywają, to i możliwości, które dzięki temu przychodzą, tak jak granie harmoniczne i różnymi rzeczami, są dla nas jakby testem sprawdzającym na to, jak, na ile nasze rzeczy, nasze, mam na myśli nasz język, jest uniwersalny i na ile on jest w stanie sprostać wymaganiom nie naszych pomysłów, tylko wymaganiom muzyki po prostu. I czy to będzie muzyka sefardyjska, czy to będzie muzyka Krzysztofa Komedy, czy będzie to przypadkiem muzyka, nie wiem, Andrzeja Przybylskiego, czy kogokolwiek innego. To stawia przed nami większe wyzwanie, jest to dla nas trudniejsze, dlatego że znamy siebie i nasze kompozycje są gdzieś z nas, wewnątrz, będą zawsze podobne. Bardziej lub mniej interesujące, ale zawsze będą. A tutaj spotykamy się z materiałem dźwiękowym i z rzeczami, wyzwaniami, które nagle okazują się być dużą lekcją, dużym wyzwaniem, a jednocześnie tworzą pewnego rodzaju przekonanie, że to, co robimy i wypracowaliśmy, jest w stanie podołać nie tylko temu, co my piszemy, ale jest też w stanie oddać charakter muzyki różnych innych ludzi, co stawia moim zdaniem nasze granie, czy nasze wykonawstwo na poziomie, nazwijmy to, standardu. To znaczy, że my jesteśmy w stanie zaproponować swój własny styl, nieważne, co będziemy grali.
I myślę, że po wysłuchaniu waszych wypowiedzi nasi słuchacze wiedzą was wszystko, wiedzą, jak się podejście do muzyki, co nie myślicie, w jaki sposób tworzycie. Muszę powiedzieć, że jesteście bardzo wdzięcznymi rozmówcami, którym wystarczy rzucić temat, a sami mówicie, to mówicie rzeczy bardzo mądre i ważne. Także dziękuję wam dzisiaj za wizytę. Na zakończenie jeszcze jeden fragment z Topuri. Bartłomiej, brat Oleś, Marcin Oleś.
Dziękujemy i zapraszamy do słuchania.
Ucraini. Шкліри, шкліри гамбура, стежмерес до бури.
Ой, да. Φίλα κατσακάμα, μάνα. Φίλα κατσακάμα, μην με κατσάς.
Fortune.